Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dobre książki.
Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura, a ze mną Robert Małecki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam cię serdecznie i państwa również.
Zastanawiałam się, czy robić teraz takie bardzo długie entrée i mówić, jakim jesteś świetnym pisarzem, jak bardzo poczytnym, jak bardzo dużo zamieszania robisz na rynku, ale powiedz, ty lubisz, kiedy robi się pewien czerwony dywan przed tobą i opowiada o tym, że jesteś świetnym pisarzem literatury gatunkowej tak zwanej?
A czy ja mógłbym odpowiedzieć, że tak?
Tak.
I co by to wtedy wiesz, dało? Bo myślę sobie, że to jest niespecjalnie tak, że takie rzeczy się lubi. To znaczy, trochę jest chyba tak, że ja zawsze mam takie powiedzenie, że im jest tego chwalenia dużo, tym jest w tym chwaleniu dużo też przesady. Więc niespecjalnie lubię czerwone dywany. Zresztą mam chyba taki kłopot, że kiedy jestem przedstawiany na spotkaniach autorskich jakoś tak doniośle i z takim, wiesz, zacięciem, z wymienianiem nagród i tak dalej, to jakoś się czuję nieswojo i nie wiem, z czego to wynika. To znaczy, to pewnie z tego, że człowiek za dużo o sobie dobrego słuchać nie może.
Nie może, czy nie potrafimy przyjmować?
A może nie potrafimy przyjmować, może masz rację, może nie potrafimy tych komplementów przyjmować w sposób właściwy i nie jesteśmy na nie gotowi, ale to myślę, że też wynika trochę, wiesz co, z faktu takiego autokrytycyzmu, widzisz, nawet się wysłowić nie potrafię, związanego z pisaniem. I myślę, że to się przekłada w jakimś stopniu też na to, jak jesteśmy odbierani, czyli ten krytycyzm taki wewnętrzny też gdzieś funkcjonuje i po prostu sprawia, że czujemy się wtedy niespecjalnie dobrze, że ja się czuję niespecjalnie dobrze, więc lepiej tak nie zaczynać, o tak.
Ale powiedz, ty się oswoiłeś w ogóle z tą myślą, że faktycznie jesteś w absolutnej topce polskich pisarzy kryminałów i nagrody też o tym świadczą? Bo musisz mieć też jakieś wyobrażenie samego siebie po 27 książkach? Siedmiu? Tak? 27?
Po 27, nie?
No, ale coś musiało się przez te lata twojej obecności na rynku, tak mi się przynajmniej wydaje, zmienić w tobie i może w ocenie samego siebie, przez ciebie.
Nie mam poczucia, znaczy wiesz co, to wszystko zależy chyba od tego, jak spojrzymy na te topki i co uznajemy za topkę polskiego kryminału. Ja mam świadomość, że być może jestem bardziej rozpoznawalny niż byłem rozpoznawalny, kiedy rozpoczynałem swoją przygodę z kryminałem albo krótko po tym rozpoczęciu, krótko po debiucie. To może tak, ale nadal nie czuję się autorem bardzo rozpoznawalnym, albo autorem, którego należy czytać, albo autorem, o którym się dużo mówi w mediach, o którym się mówi na Instagramach, na Facebookach i tak dalej. Nie, raczej tego tak nie widzę. Wiesz, natomiast chyba widzę z kolei tam moich kolegów znakomitych i koleżanki w tych topkach, więc to znowu jest taki rodzaj jakiegoś, nie wiem, nie chcę, żeby to zabrzmiało fałszywie, ale takiego wiesz, wycofania się i nie widzenia siebie, a widzenia raczej innych w tym czubie. Zresztą zasłużenie zupełnie. Mm-hmm. Więc to chyba na tym polega.
Wiesz co, ja sobie wymyśliłam to nasze spotkanie dzisiaj, bo absolutnie nie chcę cię pytać o to, czy nie przechodzisz aby na emeryturę, będąc wiesz, w takim miejscu, w jakim jesteś, ale trochę sprowokowało mnie do pewnej włączenia takiego trybu ciekawska Georgina, kiedy zaczęły się pojawiać okładki i książki, które przypominają tym razem w wydawnictwie literackim twoją rzekomo najbardziej popularną serię, przynajmniej najbardziej ukochanego Bernarda Grossa. I zastanawiam się, czy takie powroty trochę przymusowe i wynikające po prostu ze zmian, czy ze współpracy z wydawnictwem literackim, czy one prowokują u ciebie taki rodzaj trochę rozpamiętywania, trochę może powrotów do początków, trochę powrotów i przywoływania tych momentów, w których tworzyłeś Grossa. Jak ty to w ogóle traktujesz jako autor, że trochę masz takie drugie otwarcie, drugie narodziny?
Tak, niewątpliwie tak jest. Ta zmiana wynika z bardzo prostych, czysto technicznych niemalże powodów, ponieważ w czwartej stronie kryminału, gdzie ukazały się pierwotnie Skazawada i Zadra, wybrzmiały, że tak powiem, licencje na tę opowieść, a skoro wybrzmiewają, to jest rzeczą naturalną, że autor przenosi je do swojego aktualnego wydawcy, więc tutaj też w porozumieniu i w uzgodnieniach z czwartą stroną wydawnictwo literackie rozpoczęło wydawanie tego cyklu z nowymi okładkami, właśnie z jakimś takim liftingiem, oczywiście poprawieniem ewentualnych błędów, które jeszcze w tych książkach były. I to oczywiście zawsze jest taki moment, w którym autor, jak sądzę, wraca do tego, co się działo, kiedy tworzył tę serię, takiej wiesz, uczciwej perspektywy kilku lat, bo przecież Skaza pojawiła się na rynku w 2018 roku. Mamy rok 2024, więc
no już trochę.
Tak, 6 lat upłynęło, to jak dla książki to naprawdę spory czas współcześnie, prawda? No, mówi się, że książka dzisiaj żyje kilka miesięcy, więc...
Och, to jesteś optymistą, bo wiesz, dokładnie. Przyjęło się teraz 3 tygodnie, więc ja bym w miesiące nie brnęła. Oczywiście trochę się uśmiecham, bo wszyscy marzą o tym, żeby to był longseller, a nawet niekoniecznie bestseller, jak się okazuje, czy taki one shot wysokosprzedażowy, o którym też niektórzy redaktorzy marzą. Natomiast no tutaj się wydaje, że ty się wstrzeliłeś właśnie w ten klimat longselleru, czyli tej książki, która kapie, powraca, wciąż jest dyskutowana, wciąż zdobywa nowych czytelników i czytelniczki. Więc chyba jest się z czego cieszyć po tych 6 latach.
Tak, ale też nie ukrywajmy chyba, że jest tak dlatego, że jest to seria, nie jest to żaden standalone, powieść pojedyncza, bez kontynuacji, tylko jednak rodzaj serii kryminalnej, a w powieściach kryminalnych no te serie gdzieś tam są w tym czubku zainteresowań czytelniczych i to rzeczywiście gdzieś się przekłada, szczególnie kiedy pojawiają się kolejne tomy, no to rzecz jasna, z siłą rzeczy w jakimś stopniu gdzieś powracamy do tej, chcąc nie chcąc, promocji oczywiście poprzednich tomów, bo tak to pewnie wygląda, że one odżywają na nowo. Ale wiesz co, nadal widzę, że ludzie sięgają po Skazę, że po raz pierwszy sięgają po tę opowieść, no więc to jest no, niesamowite też doświadczenie, że tak jak wspomniałem, po 6 latach ta powieść nadal żyje, a teraz mam wrażenie po wznowieniu, po nadaniu jej nowej szaty graficznej, to powraca jakby ze zdwojoną siłą, więc jakby jest to kolejna, wpisuje się w kolejną premierę niemalże innych moich powieści, prawda? I w ten sposób też gdzieś tam kieruję zainteresowanie do tych czytelników, którzy do tej pory z tą serią nie mieli okazji się zapoznać, więc to jest fajny moment po prostu i bardzo się z tego cieszę, że tak w takim intensywnym i krótkim czasie wszystkie te książki Skaza, Wada i Zadra pojawią się właśnie w wydawnictwie literackim, bo to będzie zaledwie kilka miesięcy odstępu od czasu, kiedy ta Skaza ponownie została wydana. Pojawi się też Zadra, więc to naprawdę jest bardzo intensywny czas taki też promocyjny, ale też dla mnie czas do powrotu do tego, co ja wtedy myślałem o tym, jak tworzyłem te powieści, jak tworzyłem tego bohatera.
Mm-hmm. Ty bardzo sprytnie, jak zawsze, nie opowiadasz o sobie, odpowiadając na pytania, tylko tu czytelnicy, tu promocja, a ja jednak dzisiaj będę drążyć i wrócę do tego pierwotnego mojego pytania, czyli co tobie daje to spojrzenie w przeszłość?
No wiesz co, co mi daje? No myślę, że przede wszystkim znowu odniosę się do pewnie do czytelników, do jakby odbioru tej serii, do tego, że ta seria dość dobrze weszła w świadomość czytelniczą.
Uparty Robert Małecki, no dobrze.
Ale zaraz może mi się uda wrócić jakąś taką pętlą, wiesz, do samego siebie. To chciałem tylko tyle powiedzieć, że rzeczywiście jakby ten odbiór też powoduje, wiesz, że ja trochę inaczej myślę chyba o tym, co zrobiłem i co napisałem, co mi się udało w tej powieści, bo z punktu widzenia autora nie jest łatwo stworzyć dobrą, interesującą i ciekawą postać, bo gdyby to było łatwe, proste i przyjemne, to każdy z nas, autorów powieści kryminalnych, ale też niekryminalnych, romansów, horrorów itd., itd., tworzyłby pęczki takich postaci, prawda? Więc mimo wszystko, mimo tego, że my teoretycznie wiemy, jak powinniśmy tworzyć dobrego, interesującego, ciekawego bohatera, to nadal jest pewnie jakąś kwestią wypadku, że akurat ten jeden z bohaterów udał nam się lepiej, a drugi nieco gorzej. No w tym wypadku Gross chyba rzeczywiście dobrze zagrał.
Udał ci się Gross.
Udał mi się Gross, z czego się oczywiście bardzo cieszę, bo przypominam sobie takie chwile, kiedy ludzie, czytelnicy myśleli o tym, że jakąś krzywdę mi wyrządzają pytaniami o to, kiedy kolejny Gross.
Pozdrowienia dla Adama Szai.
Tak. A w gruncie rzeczy, wiesz, no, to jest ogromna radość z punktu widzenia autora, kiedy tego typu pytania dostaje, bo to właśnie oznacza, że jeden z jego bohaterów jest jakimś ulubieńcem czytelników i naprawdę autor powieści gatunkowych powinien o takiej sytuacji marzyć. Mhm. Więc ja jestem naprawdę wdzięczny losowi też, że to się tak, wiesz, ułożyło z tym Grossem, ze Skazą, Wadą i Zadrą, bo ja sobie przypominam też moje ogromne obawy, kiedy pisałem Skazę. Ja to doskonale pamiętam, kiedy skończyłem pisać Skazę i kiedy wydawało mi się, że ta powieść nie będzie w stanie zainteresować czytelników, bo ona jest pozbawiona nagłych zwrotów akcji, nie ma jakiegoś zawrotnego tempa, wręcz można by powiedzieć, że to tempo akcji tam nie odgrywa najważniejszej
roli.
Ale
Robert, ty chyba w ogóle jesteś tego typu kryminalistą, który nie skłania się ani do przecież przemocy w jakimś skrajnym wydaniu, ani do no właśnie jakichś spektakularnych zwrotów akcji. Ty zwracasz uwagę na zupełnie inne rzeczy w twórczości, więc faktycznie ta obawa w tobie pracowała, że to nie jest wystarczająco jakie? Szybkie?
No,
catchy?
Tak. No tak, nowoczesne, wiesz, tak jak się to powinno robić, że ja właściwie odwracam się w stronę, że odwracam się od głównego nurtu powieści kryminalnej, który wymagał, czy nadal wymaga tego, nie wiem, bo to by się trzeba tym jakoś chyba głębiej pochylić, właśnie tej brutalności, wywlekania flaków i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy, nie wiem, czy nadal mamy, czy można to kontynuować w czasie teraźniejszym, tę opowieść, że nadal to jest trendy, tego typu właśnie literatura. A ja, wiesz, no, odwracałem się od tego w sposób absolutnie świadomy, ale jednocześnie też no, zastanawiając się, czy wchodząc na rynek, bo wtedy miałem dopiero 3 powieści na swoim koncie, więc nadal uważałem, że rozpoczynam swoją przygodę z pisaniem, czy ja dobrze robię, wiesz, no, z punktu widzenia sprzedażowego, tak, marketingowego i tak dalej, i tak dalej. No, nie oszukujmy się, to nie jest też tak, że cały ten aspekt promocyjno-finansowy mnie nie interesował. Jestem pisarzem powieści gatunkowych. Ja chciałbym, żeby moje powieści, wiesz, sprzedawały się w niebotycznych nakładach i żebym mógł na tym zarabiać. A tymczasem, no mówię, poszedłem w kierunku takiej opowieści kryminalnej, trochę z kronik prasowych, kryminalnych, wiesz. Bardziej, no bliższe te opowieści są pewnie jakimś takim realiom tego, co dzieje się gdzieś tam na prowincji. No ale, no wiesz, no cały czas liczyłem, że jednak mimo wszystko, mimo tego mojego też nastawienia i moich ogromnych wątpliwości, ja po pierwsze chciałem taką literaturę pisać, to było moje marzenie w ogóle, tak, dojście do Grossa, pisanie powieści policyjnej, takiej dość smutnej, melancholijnej, o prostych zbrodniach. To było moje marzenie.
A przepraszam, że ci tak wejdę w słowo. Tak odbierasz pracę policjantów? Bo trochę przejdziemy do tego, co mi chodziło cały czas po głowie, czyli też tej pracy nad światem przedstawionym, który jest właśnie bliski realiom, co zresztą przed chwilą powiedziałeś. Ale tak sobie wyobrażałeś policjantów, jednak jako żmudną, właśnie niespektakularną, niepełną fajerwerek i wywiadów pracę, która raczej obciąża, raczej nie daje satysfakcji, raczej jest właśnie taka trochę gazetowa, zamknięta w gazecie, ale bez clickbaitowego tytułu?
Tak, raczej tak. Właściwie wiesz co, no byłem przekonany, że rzeczywiście tak jest, chociaż to moje przekonanie wynikało bardziej chyba z jakiejś intuicji niż z rozmów z policjantami w tamtym czasie. Bardziej być może też z tekstów, które czytałem, zagranicznych tekstów, tu mam na myśli Dicksona czy Theorina, czy Horsta, znakomitych skandynawskich autorów powieści kryminalnych, którzy bardzo podobne, czy oczywiście wcześniej znakomitą postać Wallandera, którą stworzył Henning Mankell, więc to były gdzieś też dla mnie takie wzorce tego, jak pewnie jest w policji, jak, bo też no, zdawałem sobie sprawę, że to nie jest ich wymysł. No ale jasne, no później przychodzi kwerenda i rozpoznanie tego tematu i jakby wiele z tych rzeczy się potwierdza. Natomiast nadal myślę sobie, że my doskonale kłamiemy i oszukujemy naszych czytelników, bo to nie jest tak w policji, że jest wybitny komisarz Bernard Gross, a cała reszta policji leży i nic nie robi. Tylko że tam jest praca jednak zespołowa, że to jest praca wielu osób nad sukcesem śledztwa. Natomiast w literaturze tak być nie może. My musimy mieć bohatera, który jest tym, który na swoich barkach tę historię przeniesie. W związku z tym my musimy tę historię opowiedzieć bohaterem przede wszystkim, tak? Na nim się skupić. I to z tego wynika to przekłamanie, że jest jeden wybitny śledczy, któremu tam co rusz ktoś pomaga, prawda? Ale w rzeczywistości jest tutaj inaczej. Natomiast myślę sobie o tym samym klimacie, o który zapytałaś, i o tę pracę obciążającą. Tak, ja myślę, że to jest praca ogromnie obciążająca i na pewno nie dla wszystkich. Ja miałem okazję zapoznać się z aktami różnych spraw i widzieć rzeczy, które, jak sądzę, chyba bym wolał nie widzieć, których wolałbym nie widzieć, bo jak się je zobaczy, to już się ich nie odzobaczy. A ja jestem tylko i wyłącznie, wiesz, no, we fragmencie jakby, tak, wyrywkowo, w postaci, oglądam te materiały w postaci zdjęć z miejsc zdarzeń kryminalnych i tak dalej, i tak dalej.
No przede wszystkim nie masz tego ciężaru, że musisz doprowadzić do jakiegoś końca albo pogodzić się z tym, że do tego końca nie możesz doprowadzić. Bo tak, wydaje mi się, że tu jest ta, jesteś trochę akuszerem oczywiście opowieści, ale to jest takie już stworzone dziecko, które przynosisz na świat, tylko chyba możesz nim modulować. Wychowujesz go pisząc. Trochę no tak, tak sobie tak, to wyobrażam.
Bo trochę tak jest rzeczywiście, to znaczy ja nawet powiem więcej, że ja w trakcie pisania odkrywam tę historię i dla siebie, i dla czytelników, bo to jest dla mnie ważne w procesie tworzenia, żebym ja nie do końca albo niespecjalnie dużo wiedział o tej historii. Ja bardzo lubię znać początek moich opowieści, mieć mgliste pojęcie o ich końcu, ale niespecjalnie lubię tę historię układać sobie od A do Z, zanim usiądę do napisania. Raczej wolę tę pracę twórczą w trakcie po prostu procesu, czyli rozpoznawania tej historii, szukania w tej historii tego, co jest ciekawe i interesujące i wciągające jednocześnie. I to mnie bardzo w tej mojej pracy kręci, ale gdybym miał wrócić do tej pracy policjantów, o której powiedzieliśmy, to ty wspomniałaś o tym finale, o tym, że no właśnie, nie zawsze można komuś obiecać, że uda się kogoś odnaleźć zaginionego, prawda, albo doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału i posadzić na ławie oskarżonych zabójcę. Natomiast ja myślę sobie jeszcze o tej pracy, która jest w trakcie, czyli zabezpieczaniu miejsca zdarzenia, wejście na to miejsce zdarzenia, prawda? Znam tutaj no, naprawdę przeróżne historie i moi koledzy opowiadają mi o tych dramatycznych zdarzeniach, w których musieli uczestniczyć, próbując wyłączyć niejako emocje, żeby nie oszaleć i żeby nie zwariować. I myślę sobie, że pod tym kątem rzeczywiście ta praca jest dramatycznie obciążająca. Mhm.
Mówisz o swoich kolegach. Rozumiem, że tym samym mówisz o osobach, które pracują w policji. Pracują jako technicy, pracują... Powiedz, czy zbliżenie się do takich osób bywa obciążające? Wy rozmawiacie o czymś innym niż praca? I to w tym wypadku i twoja, i ich?
Tak, oczywiście, że tak. Na szczęście mamy jakiś taki bufor, wiesz, który pozwala nam po prostu się zbliżyć do siebie jak przyjaciele, jak koledzy, jak znajomi. I to jest absolutnie konieczne do tego, żeby można było w pewnym momencie tylko skupić się na fragmencie pracy i o tej pracy porozmawiać. Natomiast dla mnie najważniejsze w tego typu spotkaniach są relacje i to one są ważniejsze od tego wszystkiego, co ja, czego mógłbym się dowiedzieć, czego nie mógłbym się dowiedzieć i tak dalej, prawda? Więc dla mnie relacja z tymi osobami jest absolutnie kluczowa, bo z tej relacji wynikają inne możliwości, no chociażby to, że ludzie tak zapracowani są w stanie poświęcić czas na to, aby przeczytać fragment mojej powieści i odpowiedzieć na szereg moich głupkowatych pewnie pytań.
Małecki, co ty tu piszesz? Co ty, przecież to w ogóle nie może tak wyglądać.
No właśnie. I bardzo często tak jest właśnie, że otrzymuję takie strzały od znakomitych kolegów, czy to policjantów, prokuratora, czy od medyka sądowego. I to jest super, bo wiesz, no, nie czarujmy się, ja nie wiem wszystkiego, nigdy nie będę wiedział, moja wiedza jest fragmentaryczna, wyrywkowa, ułamkowa w stosunku do tego, jaką wiedzą oni dysponują. Ale też ja nie potrzebuję ogromnej wiedzy po to, żeby opowiadać historię.
No ale uczysz się też, bo ty bardzo często podkreślałeś przecież w wywiadach, nawet kiedy my mieliśmy przyjemność wcześniej ze sobą rozmawiać, ty jednak zwracasz uwagę na to, że te historie, o których mówisz, czy postępowanie, czy procedury, no muszą być uprawdopodobnione. Muszą pokazywać, że to wszystko się klei, trzyma kupy i że to nie jest CSI Kryminalne Zagadki Miami albo Las Vegas, tylko jesteśmy w Polsce, mamy taką... Dokładnie. Mamy taką, a nie inną rzeczywistość i zderzamy się no nie z super tajną techniką daktyloskopii, tylko jest szereg elementów, które być może są nudne, trzeba je wykonać, no ale musisz je, no musisz albo chcesz jednak wprowadzić je do książki. To też jest rodzaj nauki, a może też nawet edukacji, tak sobie teraz pomyślałam, że przecież no jednak dowiadujemy się jakichś rzeczy, które dzieją się wokół nas, przeważnie niewidoczne.
Tak, masz rację, oczywiście, że tak, ale ja jednak cały czas będę zwracał uwagę na to, że to są jednak fragmenty, wyrywki, ułamki jakiejś szerokiej dyscypliny, potrzebne tylko i wyłącznie po to, aby móc pewną bardzo konkretną historię opowiedzieć. I dobrze, i chyba tak musi być. Ja nie muszę być medykiem sądowym, żeby pisać powieść kryminalną. Natomiast nie wyobrażam sobie pisania powieści kryminalnej bez wsparcia medyka sądowego. Nie? Mm-hmm. Czyli jakby mnie bardzo interesuje rzeczywiście, ponieważ piszę takie powieści, które rzeczywiście, gdyby gazeta miała 300 stron, to pewnie zmieściłaby się ta powieść w tej gazecie. Mam tutaj na myśli jakby odniesienie się do realiów, do spraw kryminalnych, które w tych gazetach możemy przeczytać, ale byłoby czymś absolutnie nierozsądnym, gdybym z takim podejściem nie próbował dowiedzieć się tego, jak wygląda praca medyka sądowego, jak pracują na miejscu technicy kryminalistyki, jak zachowuje się prokurator na miejscu zdarzenia kryminalnego, więc ja oczywiście w tym wyrywkowym fragmencie na potrzeby danego zdarzenia, zabójstwa, samobójstwa, no po prostu wyciągam od tych moich znakomitych kolegów te wszystkie informacje, które bez których nie uda mi się opowiedzieć tej historii, po prostu w takim zakresie, w jakim chciałbym ją opowiedzieć, tak realnie, jak chciałbym dotknąć tej sprawy, więc to jest rzeczywiście chyba taki rodzaj fiksacji, powiedziałbym, mojej, prawda, że dla mnie to jest niezwykle ważne w tych moich opowieściach, ale jednocześnie chcę podkreślić bardzo ważną rzecz, że to nie jest tak, że ta prawda zawsze musi zwyciężyć, że jednak ten zamysł na historię, że ta opowieść, ona w pewnym momencie musi wygrać z realizmem, prawda? Mm. Chodzi tylko o to, żeby te straty były jak najmniejsze.
Mm-hmm. Wiesz co, tak cię słucham cały czas i mam wrażenie, że ty jakoś zmniejszasz czy umniejszasz trochę swoją pracę, trochę dokonania, ale nie będę cię z tego rozliczać, bo masz do tego pełne prawo, niech będzie. Natomiast powiedziałeś, że oglądasz na przykład zdjęcia, czy przeglądasz akta związane z... na przykład zabójstwami, czy w ogóle ze sprawami, które cię interesują. Powiedz mi, czy przydarzyła ci się taka historia, że to było dla ciebie tak przejmujące, czy tak wyczerpujące, albo przerażające, że na przykład od razu wiedziałeś, że to są elementy, czy to jest historia, której absolutnie nie będziesz w stanie w jakikolwiek sposób zaanektować. Nie chcesz w nią wchodzić, nie chcesz o niej opowiadać, nie chcesz, żeby przenikała do świata, który będziesz tworzył?
Wiesz co, miałem kiedyś taki problem chyba, kiedy miałem małe dziecko, które to dziecko wyrosło. I kiedy to dziecko było małe właśnie, to nie umiałem napisać zdania o tym, o śmierci dziecka. Jakby to było dla mnie coś absolutnie, absolutnie niemożliwego do zrealizowania. Natomiast kiedy te emocje gdzieś tam się uspokoiły, kiedy, tak jak wspomniałem, dziecko mi urosło i wydoroślało, no to jakby nagle byłem w stanie napisać scenę taką jak w Wiatrołomach, gdzie mamy do czynienia z niemowlęciem w formalinie, prawda? I to jest wstrząsająca.
Ale straszna jest ta scena, muszę ci powiedzieć. To są dwie strony, które cię od razu wrzucają w taką przestrzeń. Odłóż na chwilkę, odetchnij i zobaczymy, co się będzie działo dalej.
Masz rację, ale chciałem tylko powiedzieć tyle, że nigdy w życiu nie napisałbym tej sceny parę lat wcześniej, więc to jest chyba też tak, że bardzo to zależy od tego momentu, w jakim jesteśmy jako autorzy. Tutaj muszę mówić o sobie, więc w jakim ja byłem wtedy, więc rzeczywiście to chyba jakby to jest chyba kluczowe, też taki wiesz, rodzaj naszego zakotwiczenia gdzieś w tej rzeczywistości. Ale chcę powiedzieć też o czymś innym, bo myślę, że to jest istotniejsze, że były takie zdjęcia i takie materiały z tych różnych zdarzeń, od których odwracałem oczy po prostu, że rzeczywiście było to jakby nadwymiarowe dla mnie, to znaczy chyba niepotrzebne do tego, aby opisywać tę historię. Bo to jest taka klasyczna sprawa, czy autor powieści kryminalnej musi być na sekcji zwłok, żeby opisać tę sekcję zwłok. No nie musi być. To znaczy nie musi być w kosmosie, żeby pisać o kosmosie. I tak dalej, i tak dalej. Znaczy, że w pewnym momencie musimy mieć na tyle też bujną wyobraźnię i jakby rodzaj też empatii, który powinien nam towarzyszyć przy pisaniu tego typu scen, żeby to zrobić wiarygodnie i niekoniecznie być uczestnikiem tego typu spektaklu, jakkolwiek to...
Robercie, to ja się teraz zatrzymam, bo wpadła mi do głowy taka myśl, bo mówisz o tym, że pracuje twoja wyobraźnia, mówiąc o sekcji zwłok, a mnie w tym momencie, słuchaj, przeleciało całe spektrum obrazów, które z kolei widziałam, czyli trochę uczestniczyłam w moim rozumieniu, na przykład w filmach, absolutnie świetnie zrobionych kryminałach. No i teraz pytanie, czy to pompuje twoją wyobraźnię?
To muszę ze smutkiem stwierdzić, że w ogóle nie wykorzystuję, czy w ogóle nie ufam filmowcom w tym zakresie. To znaczy doskonale zdaję sobie sprawę, że oni używają pewnych trików i niekoniecznie trzymają się rzeczywistości i moi koledzy bardzo często o tym mówią. W związku z tym jakby autor nie może, nie powinien nigdy sugerować się tym, co robią filmowcy. Oni robią to z bardzo konkretnego powodu, ponieważ grają obrazem. I granie obrazem od czasu do czasu wymaga pewnych skrótów myślowych, pewnych przekłamań i tak dalej, po to, żeby ten obraz był interesujący i ciekawy dla widza. Więc ja tego robić nie mogę, bo jeśli bym to zrobił, to moi koledzy by mnie pozabijali po prostu, wiesz, bo jeden
to
i drugi
by był mówi, kryminał.
Jak oglądają kryminały, to oglądają do drugiej minuty, potem już nie mogą. Więc nie, ja myślę, że wiesz, no tutaj się trzeba rzeczywiście zagłębić chyba w ten warsztat czy medyka sądowego, czy prokuratora.
Podpytam cię o to, o co wszyscy lubią pytać, mianowicie o warsztat, czyli równowagę w przyrodzie, tak sobie to wyobrażam. Napatrzysz się, masz ochotę odetchnąć i co? Musisz wybiegać? Co musisz zrobić, żeby się otrzepać i móc ze spokojnym sumieniem, trochę czystą głową usiąść przed monitorem i zacząć klikać?
Tak, no i wybiegać, pójść na siłownię. Czasami to jest kwestia też posłuchania muzyki, oderwania się, wyjazdu jakiegoś, wyjścia z psem na spacer. Wiesz, dostrzeżenia zupełnie innych elementów w przyrodzie. I to jest wszystko potrzebne, bo głowa i tak swoje przepracować musi. Natomiast ważne jest to, żeby w pewnym momencie gdzieś tam te myśli skierować, odkleić od tego, co się widziało, po to, żeby przekuć to później w pracę po prostu, w scenę, żeby wiedzieć, jak to zrobić, tak? Bo bo to jest często tak, że my bardzo, jako autorzy powieści kryminalnych, bardzo często nadmiarowo pozyskujemy wiedzę. I to nie jest tak, że my 100% tego, czego się dowiemy, wrzucimy do powieści kryminalnej, bo to nie miałoby najmniejszego sensu. Często jest tak, że my po prostu nie umiemy wystartować bez tej wiedzy zdobytej od ekspertów, ale jednocześnie kroimy to i jakby wrzucamy tylko to, co niezbędne dla tej historii. Więc to jest chyba też taką, wiesz, no, najważniejszą. Ja właśnie, wiesz, rozmawiamy tutaj o sekcji zwłok, ale ja nie pamiętam, w której powieści ja w ogóle sekcję zwłok przeprowadzałem na oczach czytelników.
Zaczekaj, trochę niebezpiecznie się zrobiło. Nie pamiętam, w której powieści przeprowadzałem. Wiesz co, mnie się od razu zapala taka czerwona lampka, która niestety nosi nazwisko jednego z twórców polskiej literatury, który mówi o metodzie Stanisławskiego w procesie. Tak, w procesie twórczym nie brnijmy w to.
Chcę powiedzieć, że przeprowadzałem literacko.
Tak. Tłumacz się teraz. Dobrze.
Wyjaśniam, tak. Że nie było sekcji zwłok. Rzeczywiście ja nie przypominam sobie takiej mojej powieści, w której ja rzeczywiście bym sekcję zwłok przedstawiał jakby od A do Z. Chyba nie było. No nie wiem, może teraz gdzieś tam jakiegoś przekłamania dokonuję, ale raczej się skupiłem na miejscu samego zdarzenia kryminalnego, na miejscu odnalezienia zwłok na oględzinach i tak dalej. To jest chyba dla mnie ciekawsze, ważniejsze, a wnioski dopiero gdzieś tam w sekcji zwłok spływają w trakcie opowieści. Także staram się też jakby unikać tego typu tematu, jeśli on rzeczywiście nie jest konieczny dla historii, prawda? To...
Teraz sobie pomyślałam o tej nieszczęsnej metodzie Stanisławskiego, więc wybacz to pytanie, ale powiedz mi, miewasz takie momenty, że faktycznie ci się ta przestrzeń, ten świat, który tworzysz z tym światem, w którym funkcjonujesz, trochę zamazują, że na przykład jesteś za blisko postaci, którą kreujesz, albo zaczynasz tak intensywnie myśleć o postaci, którą tworzysz, że w jakiś sposób myślisz per ja, czy jesteś bardzo pragmatycznie nastawiony, jest proces twórczy, tu jestem ja i nie ma w ogóle takiego momentu, że gdzieś przechodzisz za daleko w świat stworzony?
Nie, myślę, że nie. No nie ma tak, nie ma takiego zagrożenia. No ja myślę o moich bohaterach jednak jak o pewnych konstruktach psychologicznych, o konstruktach, które mają pewne bardzo konkretne cechy, które mogą się zachować tak, a nie inaczej w danej scenie. Więc jakby tutaj jestem, czuję się bezpieczny absolutnie, jakby to nie jest takie, wiesz, wnikanie, jakby, nie wiem, jak aktor w swoją rolę, prawda, że musi poznać bohatera i tak dalej. No nie, raczej z jakimś takim chłodnym dystansem, ale to, żeby się uwolnić od pisania, inaczej, uwolnić od powieści, nawet wtedy, kiedy nie piszę, no to oczywiście wpadam w tego typu pułapkę, to znaczy za każdym razem myślę o tym, co się w tej powieści powinno wydarzyć, co mój bohater powinien w danej sytuacji zrobić, jakie motywacje powinny nim kierować, więc to jest taka robota rzeczywiście 24/24 i na 7 dni w tygodniu i jakby ciężko nawet wtedy, kiedy wygaszam laptopa, ciężko nie pracować, znaczy ta głowa sama gdzieś tam zaczyna tworzyć jakieś dalsze historie i dalsze wątki, ale to mi się wydaje zupełnie naturalne, natomiast nie czuję się, że jestem moim bohaterem, o tak, prawda? Bo takie pytanie gdzieś tam pewnie padło, więc nie, absolutnie nie, to jest też tak, że ja mam, wiesz, ja wiem, kim jest Gross i wiem, że ja nie jestem tym Grossem i jakby tu jest, proszę być spokojny, tak? Ja się nie przedstawię kiedyś, że oto Bernard Gross, prawda?
Mam to nagrane.
To mnie grozi.
A powiedz, zdarzyło ci się wychrzanić na przykład całą powieść, bo byłeś z niej niezadowolony?
Nie, zdarzyło mi się przerwać pisanie powieści i to był czwarty tom z komisarzem Bernardem Grossem i rzeczywiście potem przerwałem, ja byłem w fazie początkowej, ten pomysł tam kompletnie jakoś mi nie grał, potem musiałem to wszystko poprzerabiać, więc jakby odłożyłem na jakiś czas, wróciłem i wtedy rzeczywiście część wyrzuciłem jakąś znaczną po to, żeby iść we właściwym kierunku, ale nie pamiętam sytuacji, w której wyrzuciłbym całą powieść. Zresztą ja nie jestem zwolennikiem tego typu działania. Uważam, że znaczy ja się bardzo bałbym takiej sytuacji, w której będę wyrzucał tekst, bo umiejętnością autora czy powinnością autora jest przepracowanie tego tekstu. To znaczy jestem zdania, że nad tekstem trzeba pracować i jeśli on nie gra, nie funkcjonuje, to znaczy, że coś tam jest źle, a to coś źle to należy poprawić i przepisać, więc jakby wiesz, ja się strasznie bałem właśnie takiej sytuacji, że ja będę w stanie coś wyrzucić, bo za każdym razem bym, natrafiając na problemy, byłbym skłonny wyrzucić tekst i pisać go od nowa, a tymczasem uważam, że powinienem umieć ten tekst napisać, przepracować, przepisać, przeredagować, żeby on był zdatny, tak? To znaczy muszę mieć w sobie umiejętność pracy nad tekstem, muszę w sobie to wyrabiać.
Mm-hmm. Robert, a musiałeś złożyć sobie przy okazji kryminału, w zasadzie gatunku, który sobie wybrałeś do pisania i do opisywania, swój wizerunek? Obiecałam, że zapytam cię o zdjęcia, takie groźne zdjęcia, mrożące w żyłach spojrzenie po prostu twardego gościa. No ile w tych zdjęciach jest Roberta Małeckiego?
Ojej.
Obiecałam.
No, obiecałaś.
Ostrzegałam.
Dostrzegałaś. Przepraszam, ja nic nie słyszę, muszę kończyć. Nie wiem, to znaczy tak, myślę sobie o takiej chwili, w której rzeczywiście zacząłem ten wizerunek próbować mieć, o ile tak można powiedzieć w ogóle, od chyba takiej sesji z Zuzą Krajewską, która jak mnie zobaczyła, powiedziała: ukochany, wyglądasz jak księgowy.
Przepraszam.
Tak. Tak, do dzisiaj nie mogę ze śmiechu, jak sobie przypomnę te słowa.
Ja sobie próbuję zwizualizować, jak ty musiałeś wyglądać, że ktoś powiedział, że wyglądasz jak księgowy. Hit.
Tak, to jest hit, autentyczna sprawa. I rzeczywiście jakoś to mnie wtedy chyba otrzeźwiło, I też zrozumiałem, że okej, jestem autorem powieści popularnych, powinienem też myśleć o swoim wizerunku. I to było bardzo, to była też bardzo fajna lekcja takiej też i pokory, i myślenia o sobie, o tym, gdzie jestem i dokąd chcę dojść, więc jakby to było też takie dla mnie ożywcze i twórcze. I pomyślałem sobie, że rzeczywiście, że to powinno, że autor jest trochę pakietem, takim pakietem z książką, że książka jest autorem, autor jest książką i tak dalej, że gdzieś tam na tym rynku, bo o rynku księgarskim teraz myślę, gdzieś się ze sobą łączy, prawda? I w tak szerokim gatunku jak kryminał, no to rzeczywiście warto być jakoś wyrazistym, nie tylko poprzez literaturę, ale także poprzez wizerunek właśnie, więc musiałem to wziąć pod uwagę. I rzeczywiście tak jest, że tak jak mówisz, że są takie zdjęcia, które być może wyglądam jak na nich jak zakapier. Ja mam jeszcze jedno takie w dowodzie, to rzeczywiście sam sobie bym przyznał.
Słuchaj, w dowodzie to ja też wyglądam tak, jakbym wyszła dopiero co, wiesz. Tak.
No właśnie, ale wiesz, ale ostatnio wspaniała sesja zdjęciowa właśnie w Chełmży z Martą Machaj, którą bardzo serdecznie przy okazji pozdrawiam, bo Marta jest w ogóle taką cudotwórczynią z aparatem. I mieliśmy tam kilka zdjęć takich zupełnie wesołych, zupełnie wesołych.
Ostatnim razem powiedziałeś mi, że jeśli zmienisz gatunek i zrobisz jakiś twist, którego czytelnicy i czytelniczki się nie spodziewają, będzie to poezja. Czy podtrzymujesz to, co wtedy powiedziałeś? Czy już ci się zmieniły marzenia może w temacie?
Naturalnie, że podtrzymuję. Cały czas marzę o napisaniu 13 z głoskowcem czegoś, także bądźmy dobrej myśli.
Ja jestem, słuchaj, będę ci bardzo mocno kibicować. Nie wiem, co na to wydawnictwo literackie. Słuchaj, czy są aż takimi ryzykantami. Ale słuchaj, kto wie.
Myślę, że to będzie szybkie rozstanie wtedy, wiesz, nastąpi szybkie rozstanie.
Ja myślę, że z tobą się tak łatwo, słuchaj, można, nie można rozstawać. Mnóstwa dobrej roboty i natchnienia, weny, cokolwiek do ciebie przychodzi, niech przychodzi. Proszę państwa, moim i państwa gościem był Robert Małecki. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.